Ewangelia Mateusza i będziemy dzisiaj czytali czwarty rozdział, część czwartego rozdziału. Ewangelia Mateusza, czwarty rozdział. Przypominam, że rozważamy tą Ewangelię pod kątem Bożego Królestwa, tak? Jest to Ewangelia czasami nazywana Ewangelią Króla. Pokazuje Jezusa jako Mesjasza i Króla, który przyszedł, żeby ustanowić Boże Królestwo w tej wersji, jeśli tak można powiedzieć, w jakiej dzisiaj to Królestwo mamy, jakim Królestwem się cieszymy. I on podłożył w czasie swojej służby fundament dla tego Królestwa i nas wszystkich zaprasza, żebyśmy my do tego Królestwa podążali. Tak, i mamy ten szósty rozdział, 33 wiersz, który mówi, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Tak, wszystko inne będzie wam dodane, więc chcemy szukać tego Królestwa, czyli postępować tak, jak nasz Pan, który pokazał nam drogę, postępował, żeby się w tym Królestwie znaleźć, mając sprawiedliwość tego Królestwa. Co to znaczy znaleźć się w tym Królestwie? To znaczy być w takim stanie, kiedy mamy dostęp do wszystkich Bożych błogosławieństw i cieszymy się z relacji z Bogiem i cieszymy się z tego, że mamy dostęp do Bożej mocy, że możemy żyć według Bożych zasad. Boże Królestwo dla nas w obecnym czasie to jest właśnie życie w takim stanie pełnego dostępu do tego wszystkiego, co Bóg nam oferuje i co chce nam dać, tak? I czego my powinniśmy Bogu dawać. Czyli jest to takie duchowe oczywiście królestwo, ale ono ma przełożenie na nasze praktyczne życie. Ostatnio mówiliśmy o tym, że czytaliśmy fragment o chrzcie Pana Jezusa. Mówiliśmy o tym, że mamy króla, który sam, tak, pokazuje drogę, który wypełnił wszelką sprawiedliwość, który postępuje w sposób, w jaki możemy naśladować my jako ludzie. I dzisiaj kolejny fragment, który pokazuje nam coś z tej służby Pana Jezusa, co ma dla nas bardzo praktyczne, ma bardzo praktyczne przełożenie na nasze codzienne życie. Ma dla nas bardzo praktyczne znaczenie, bo czwarty rozdział, pierwsze 11 wierszy mówią o kuszeniu Pana Jezusa. Oczywiście, tak jak w przypadku innych rzeczy, które Pan Jezus pokazuje w czasie swojego życia na ziemi, On nie musiał być kuszony. Tak? Pan Jezus jest Bogiem i On ani nie potrzebował kuszenia, ani nie był podatny na kuszenie i w ogóle nie było takiej opcji, żeby musiał się zgadzać na to, żeby być kuszony. Więc to, co tutaj, o czym tu czytamy, przez co Pan Jezus przeszedł, to jest w dużej mierze po to, żebyśmy my, patrząc na Niego, uczyli się, jak my przez te różne pokusy w tym świecie mamy przechodzić. Ponieważ to, co pokazuje ten fragment nam odnośnie Bożego Królestwa i tych, którzy są w Bożym Królestwie, Bożych dzieci, to to, że oni będą pod atakiem. Po prostu Boże Królestwo jest tutaj na ziemi i zawsze będzie atakowane. Ci, którzy są w Bożym Królestwie, będą atakowani. Bycie obywatelem Bożego Królestwa nie oznacza, że jesteśmy oddzieleni jakąś szklaną taflą od tego wszystkiego, co się dzieje dookoła nas i od wszelkiego złego wpływu i po prostu Bóg nas tak niesie zupełnie odizolowanych od wszelkich nieprzyjemności. Absolutnie nie. Boże Królestwo jest cały czas pod atakiem szatana, bo on, to jest cel jego istnienia, żeby atakować wszystko, co czyni Bóg. Dlatego czytamy w liście do Efezjan, że my toczymy bój, tak? Nie z krwią i z ciałem, czyli nie z ludźmi, ale z tymi nadziemskimi władzami właśnie. Więc mamy tutaj obraz tego ataku na Boże Królestwo i tego, w jaki sposób ten atak należy przejść. Przeczytamy te wiersze. Czwarty rozdział od pierwszego wiersza. Ewangelia Mateusza oczywiście. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł, a gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął. I przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. A Jezus mu rzekł: napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich i rzekł mu: to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus: idź precz, szatanie, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Fragment jest oczywiście bardzo bogaty i bardzo, bardzo dużo lekcji, dużo zasad tutaj odnośnie naszego życia możemy wyciągnąć, ale musimy się skoncentrować tak w miarę na jakimś jednym temacie. I tak jak powiedziałem, tutaj tym głównym tematem jest to, że Królestwo Boże jest pod atakiem. Natychmiast możemy powiedzieć, kiedy Pan Jezus pojawia się na scenie, kiedy Pan Jezus przychodzi na tą ziemię i zaczyna swoją służbę, mamy tą sytuację z kuszeniem. Tak? Szatan nie czekał, aż to będzie gdzieś tam przed krzyżem. Oczywiście Pan Jezus podlegał pokusom też i później. Ale na samym początku mamy taką wyraźną scenę, która pokazuje nam, że Pan Jezus miał być kuszony. I taki był Boży plan. Czytamy w pierwszym wierszu, że Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. Tak? To nie jest tak, że diabeł gdzieś tam, udało się zmylić Pana Boga tutaj, dorwałem Pana Jezusa, to ja teraz go pokuszę. Nie, Bóg oczywiście wiedział i Pan Jezus wiedział, co się będzie działo. On zna przyszłość, on wie, co się dzieje, on wszystko kontroluje, więc taki był Boży plan, że Pan Jezus ma być kuszony w tym miejscu, w tym czasie. I pokazuje nam to od razu, że jednym z tych głównych sposobów atakowania ze strony diabła jest właśnie pokusa. Tak? Pokusa, czyli nakłanianie ciebie, mnie, do zrobienia czegoś, co jest grzechem. Tak? Bo pokusa to jest po prostu próba ze strony szatana, aby nakłonić nas, nakłonić człowieka do zrobienia czegoś, co jest grzechem, co jest niezgodne z Bożą wolą dla człowieka w danym momencie. I szatan próbował nakłonić Pana Jezusa, żeby on zrobił coś, co było po prostu grzechem, co było złe. To też pokazuje nam od razu ten obraz, że ten atak, tak jak w liście do Rzymian, w liście do Efezjan to jest napisane, to jest ze strony tych właśnie nadziemskich władzy i zwierzchności, nie ze strony człowieka. Nigdy, będąc Bożym dzieckiem, nie możesz patrzeć na innych ludzi jako na wrogów. Dlatego Pan Jezus powiedział, że macie miłować nawet swoich co? Wrogów, nieprzyjaciół. Oczywiście. Czyli my mamy nieprzyjaciół w tym sensie, tak? Czyli ludzi, którzy się do nas wrogo odnoszą, ale z naszej strony nigdy nie powinniśmy my traktować drugiego człowieka jako naszego wroga, ani jako naszego nieprzyjaciela. My mamy miłować naszych nieprzyjaciół. Nigdy drugi człowiek nie jest tak naprawdę twoim wrogiem. To znaczy on może się do ciebie źle odnosić, może cię krzywdzić, może ci robić szkodę, może ci po prostu całe życie zniszczyć. Ale jako człowiek wierzący powinieneś zawsze mieć właściwą perspektywę, że ten człowiek nie jest tak naprawdę twoim wrogiem. Tak? Innymi słowy, twoje działania nie mają się zwracać przeciwko temu człowiekowi. On de facto działa jak twój wróg, ale twoje działania nie mają się zwracać przeciwko niemu. To znaczy, no, jeśli trzeba się bronić, to trzeba się bronić. Tak? To nie o to chodzi, żeby się tam nie bronić, czy nie oczyszczać z jakichś zarzutów, czy coś. Nie o to chodzi. Ale nie możesz w swoim życiu nakierowywać się, że ja temu człowiekowi teraz pokażę. Ja jemu zaszkodzę. Ja jemu tutaj zaraz odpłacę, tak? A ja tutaj, prawda, i czynić to celem swojego działania. Ty musisz po prostu trzymać się tego, co mówi Biblia. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem. Nie walczysz z człowiekiem. Walczysz z szatanem, który używa tego człowieka, żeby coś w twoim życiu wykonać. Czy to jest łatwe? Oczywiście, że nie. Tak? Bo szatana nie widzimy, a tego człowieka owszem tak. Co tydzień w pracy na przykład, tak? I kurczę, no, jak tu z nim nie walczyć? Nie jest to łatwe, no ale Boże dzieci nie są powołane do rzeczy łatwych. Są powołane do tego, aby robić to, co jest słuszne i dlatego Bóg nas wyposaża w moc, abyśmy robili to, co jest słuszne. Więc tym, który nas atakuje, jest zawsze szatan, jest zawsze diabeł. On używa ludzi, tak, ale on jest tym, który nas atakuje. A jedyną, no ale to później, może najlepszą drogą, żeby przeciwko niemu walczyć i bronić, to po prostu robić to, co jest słuszne. Tak? A atakowanie drugiego człowieka jako wroga nie jest słuszne, bo mamy miłować naszych nieprzyjaciół. Więc chcesz wygrać z szatanem, który używa kogoś, żeby ci zniszczyć życie, miłuj tego człowieka. Będziesz robił to, co jest słuszne, a to jest jedyna droga, żeby odnieść zwycięstwo nad szatanem. Łatwe? Nie. Ale no, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem i masz Bożą moc, możesz robić to, co jest niełatwe. Więc atak to są pokusy. Atakuje szatan, nie ludzie, tak? Nie jest to inicjatywa ludzi, taka fundamentalnie ludzi. No i też musimy pamiętać, że Bóg po prostu pozwala na pokusy. Tak jak w przypadku Pana Jezusa. Bóg ma w tym swój cel. Takim bardzo dobrym fragmentem, jeśli chodzi o pokusy, jest list do Jakuba, pierwszy rozdział. Jeżeli się uda, to trochę się odniesiemy do tego fragmentu. List Jakuba, pierwszy rozdział, pierwsze 18 wierszy. Tam mamy napisane, jak te pokusy działają, jaki jest mechanizm tego. I tam między innymi Bóg mówi, iż te pokusy coś czynią, te próby. Tam używa próby, pokusy, to jest jedno słowo w języku greckim w tamtym fragmencie, chociaż różnie jest tłumaczone na nasz polski język, ale one mają swój cel, tak, że one wywołują wytrwałość, czy powodują wytrwałość, one nas ćwiczą, one nas uczą. Bóg ma w tym swój cel i po prostu będąc w Bożym Królestwie, idąc w ślady Jezusa Chrystusa, Króla, musisz być przygotowany na to, że szatan będzie cię atakował i będzie używał pokus do tego, po prostu. Czyli próbował cię nakłaniać do tego, żebyś robił rzeczy, które są złe w Bożych oczach. I zobaczmy teraz na tym przykładzie tutaj, w jaki sposób szatan działa. Tak? Przede wszystkim widzimy, że szatan kusi do tego, co ktoś może zrobić, albo wydaje mu się, że może zrobić. W przypadku Pana Jezusa odnosił się do tego, co było w ramach no, możliwości Jezusa Chrystusa. W trzecim wierszu mówi, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Mógł Pan Jezus tak zrobić? Oczywiście, że mógł, tak? W szóstym wierszu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem aniołom swoim przykaże, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Mógł Pan Jezus to zrobić? Oczywiście, że mógł. W dziewiątym, to wszystko dam Ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Mógł Pan Jezus to zrobić? Mógł. Okej, Pan Jezus jest Bogiem, On może wszystko. Tak? Ja wiem, że są teksty głupie w stylu, czy Pan Bóg, skoro może wszystko, to mógłby stworzyć tak wielki kamień, którego nie mógłby unieść, tak? I moja odpowiedź jest zawsze, mógłby. No ale jak to? No mógłby. Czy mógłby stworzyć tak wielki kamień? Mógłby. I mógłby go nie unieść? Mógłby go unieść. On wszystko może, po prostu. On nie jest ograniczony niczym, tak? Więc pokusa, ja wiem, że to jest nielogiczne, no ale wiecie, czasami jakie pytanie, taka odpowiedź, tak? Więc chodzi o to. Szatan będzie cię kusił w tym, co jest w twoim zasięgu. On nie będzie kusił cię rzeczami, które są zupełnie poza twoim zasięgiem, tak? Raczej nikogo z was nie będzie kusił wizją panowania nad światem. Okej, może ktoś z was ma takie pokusy, ale myślę, że one raczej będą mało skuteczne, tak? Bo człowiek się otrząśnie szybko i stwierdzi, okej, dobra. Nie, ale żeby gdzieś oszukać, żeby gdzieś coś po prostu minąć się z prawdą, tak? Żeby wykorzystać jakąś szansę zrobienia czegoś nie do końca uczciwego, szatan dobrze wie, co ty możesz zrobić, czego nie możesz zrobić. I zazwyczaj jego pokusy dotyczą rzeczy, które są w twoim zasięgu. Albo co do których mu się uda wmówić, że są w twoim zasięgu. Bo tak czasami też szatan działa, że próbuje po prostu wmówić ci, że ty możesz coś osiągnąć, chociaż tak naprawdę nie możesz, tak? Ale udaje mu się i tobie wydaje się, że ty możesz to osiągnąć, że to jest dla ciebie jakieś realne. Więc pokusy to nie są jakieś wielkie rzeczy. Znaczy, no dla kogoś może i wielkie, tak? Dla prezydenta Stanów Zjednoczonych to może wizja panowania nad całym światem nie jest taka nierealna, więc może jego szatan kusi w ten sposób, ale on dopasowuje pokusy do twoich możliwości. Bo on wie, co w twoim życiu jest skuteczne. Co więcej, on zna twoje słabości, on zna twoje skłonności, on wie, czego ty pragniesz i on do tego będzie dopasowywał. Otwórzmy ten list Jakuba. Zobaczcie tutaj w pierwszym rozdziale, list Jakuba, pierwszy rozdział. Tak jak powiedziałem, te pierwsze 18 wierszy tego rozdziału bardzo dobrze pokazuje, jak działają pokusy. Ten mechanizm działania pokus. I 14 wiersz tego pierwszego rozdziału listu Jakuba mówi: lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Szatan wie, co jest w twoim sercu. Lepiej często nawet niż ty sam. I on będzie stawiał przed tobą takie rzeczy, które będą dla ciebie ważne, których będziesz pragnął, których będziesz pożądał, które będą cenne w jakiś sposób. Dlatego on nie będzie ciebie kusił tym, co jest poza twoim zasięgiem, albo co dla ciebie nie ma żadnego znaczenia. On wie, co jest w twoim sercu. Dlatego Boże Słowo mówi, strzeż swojego serca, tak? Innymi słowy, miej świadomość, o czym ty myślisz, co znajduje się w centrum twojego życia, co jest tym, dookoła czego twoje myśli się obracają, bo możesz być pewien, że to, co jest ważne dla ciebie, szatan dookoła tego będzie te pokusy ustawiał, bo on wie, co jest dla ciebie realne, czego ty pragniesz, co jest tym, o co on może się zaczepić. To widzimy tutaj na samym początku. Po drugie, widzimy tutaj, że szatan w tych swoich pokusach posługuje się często rzeczami, które się wydają sensowne i nawet czasami takie no, same w sobie niekoniecznie złe, tak? No, okej. Drugi wiersz mówi, że Pan Jezus pościł 40 dni, 40 nocy i łaknął, tak? Czyli odczuwał pragnienie. Więc szatan przyszedł do niego i powiedział, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. To było odniesienie konkretnie do tej sytuacji, w której był Pan Jezus. To była całkiem realna pokusa. Co więcej, sama w sobie, może bym powiedzieć, samo w sobie nie było to nic złego. No powiedzcie mi, no gdzie tutaj jest grzech, żeby Pan Jezus zamienił kamień na chleb? No gdzie tu jest grzech? Przecież Pan Jezus w czasie swojej służby no, rozmnażał chleb, tak? No może nie z kamieni, ale z ryb, tam ryby rozmnażał, chleb rozmnażał. Pan Jezus sam to robił w innych sytuacjach. Gdzie tu jest grzech? W tym, co do czego kusił go szatan. Dokładnie. Tutaj grzech to nie była kwestia samego kamienia i samego chleba. Tutaj grzeszność tej sytuacji sprowadza się do tego jednego słówka. Jeżeli. Tak? I znowu, szatan nie miał żadnych wątpliwości, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i nie miał żadnych wątpliwości, że Pan Jezus może zamienić kamienie w chleb. Więc tu nawet nie chodziło o sprawdzenie Pana Jezusa, czy On jest Synem Bożym. Tu chodziło o to, że gdyby Pan Jezus to zrobił, to pokazałby, że jest uzależniony w pewnym sensie od tego, od warunków, które stawia szatan po prostu.
O posłuszeństwo szatanowi.
Tak, dokładnie. Szatan postawił mu jakiś warunek, a Pan Jezus go spełnił. Wiecie, jeżeli spełnia się czyjeś warunki, to to pokazuje na pewną zależność, tak? Szatan poddał w wątpliwość suwerenność, boskość Jezusa Chrystusa. To nie był test. Szatan nie miał wątpliwości, że to jest Syn Boży. Nie miał wątpliwości, że On może zamienić w kamienie chleb i w ogóle chleb, kamienie w chleb i w ogóle odwrotnie i wszystko. Chodziło o relację, że oto szatan mówi, jeśli, tak? Jeśli skoczysz, jeśli zamienisz, jeśli uklękniesz, to jest grzech. W tej sytuacji to był grzech, bo on jest Bogiem. Nie stawia się Bogu warunków do spełnienia. Nie testuje się Boga. Więc czasami ta pokusa sama w sobie może być neutralną rzeczą. I często ludzie mówią, a co jest złego w tym czy w tamtym, tak? W jakiejś czynności? No, w samej sobie nic. Ale jeżeli okoliczności wykonywania tej czynności wpływają na twoją relację z Bogiem negatywnie, na przykład, to to już jest grzech. Więc nie możemy traktować pokusy w kategoriach samej tej rzeczy, tak? Ja lubię chodzić po górach. Nie ma nic złego w chodzeniu po górach, tak? Ale jeżeli ja będę każdą wolną chwilę poświęcał na to, żeby jechać w góry i zaniedbywał rodzinę, zaniedbywał zbór, zaniedbywał służbę dla Boga, to chociaż samo wejście z Morskiego Oka na Rysy czy na inną tam przełęcz nie jest niczym grzesznym, to cała otoczka tej czynności będzie po prostu grzechem. Więc my jako ludzie, i szatan o tym wie, tak? I on często tak mówi, no przecież to nie jest nic złego. No przecież nie ma w Biblii napisane, że nie można po górach chodzić. Pan Jezus szedł na górę. Więc musimy nauczyć się patrzeć na pokusy, które szatan stawia w szerszej perspektywie. Nie tylko, czy dany czyn jest zły, ale w jakich okolicznościach ja go chcę wykonać. Bo tutaj te pokusy co do Pana Jezusa same w sobie, poza pokłonieniem się, no to jest takie może bardziej oczywiste, tak? Ale to, że miałby pokazać swoją moc, to, że miałby zamienić chleb, to nie było grzeszności w samym tym akcie. Więc szatan będzie wiedział, o co cię zaczepić i szatan będzie używał rzeczy, które są, wydają się być po prostu neutralne. Ja mówię szczególnie odnośnie ludzi wierzących, bo ludzi niewierzących to szatan kusi trochę inaczej. Tak? System jest podobny, ale oni nie mają tego kompasu, można powiedzieć, jak to się mówi, moralnego, tak? Więc generalnie mają zaburzone spojrzenie, co jest dobre, co jest złe. Ale ty jako człowiek wierzący masz lepsze spojrzenie, co jest dobre, co jest złe. Więc szatan raczej rzadko, też się zdarza, ale rzadko będzie cię kusił codziennie rzeczami typowo złymi. Ale często odnosi skutek kuszenie rzeczami, które same w sobie nie są złe przecież. On jest mądrzejszy niż my. Pamiętajmy o tym. Dużo mądrzejszy niż my. Ma dużo dłuższe doświadczenie życiowe niż my. Wie, jak my myślimy. On nie jest wszechwiedzący. Bóg jest wszechwiedzący. Ale przewyższa nas o niebo doświadczeniem i mocą. Więc będzie używał rzeczy, które wydają się być neutralne. Co więcej, będzie używał nawet czasami Bożego Słowa. Zobaczcie, tutaj on za każdym razem się odnosi do Bożego Słowa. Jeżeli jesteś Synem Bożym, tak? Powiedz, no przecież jesteś Synem Bożym. Syn Boży może wszystko. jeżeli jesteś Synem Bożym, aniołom swoim przykaże o tobie, byś nie zranił. Używa Bożego Słowa. Szatan może nawet posunąć się do tego, że będzie używał dobrych rzeczy, żeby kusić. Więc człowiek wierzący powinien patrzeć zawsze na kontekst tego, co się dzieje i co w jego życiu przed nim stoi, a nie nawet na sam czyn, czy na samo to jądro tego, co ma uczynić. Z drugiej strony widzimy, że Pan Jezus, i to jest bardzo, bardzo, bardzo mocna rzecz tutaj, słuchajcie, Pan Jezus pokazuje od razu, od samego początku. Najlepszą obroną przed pokusą jest użycie czego? Bożego Słowa, słuchajcie. To pewnie nie raz tu słyszeliście w tym kontekście, ale to jest bardzo mocny argument, bardzo mocny wzór, bardzo mocna droga tutaj pokazana przez naszego Króla. Używaj Bożego Słowa. Tak? W czwartym wierszu odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek. W siódmym wierszu Jezus mu rzekł, napisano jest również. Dziesiąty wiersz, rzekł mu Jezus, idź precz szatanie, albowiem napisano Boże Słowo na tym ludzkim poziomie, na tym twoim poziomie Boże Słowo jest najlepszą bronią przeciwko pokusom. Stąd mamy ten obraz, tak? Miecz Bożego Słowa. Stąd w objawieniu Jana Pan Jezus jest przedstawiony jako ten, który idzie i z jego ust wychodzi miecz, którym pobije narody, tak? Stąd czytamy w drugim liście do Tesaloniczan, że ten niegodziwiec, kiedy się objawi, antychryst, kiedy przyjdzie, zostanie zniweczony przez Pana Jezusa tchnieniem ust jego, tak? Boże Słowo ma moc. I to jest jedyna moc, taka dostępna dla ciebie, bezpośrednio, którą możesz dotknąć, tak? Bo mamy moc Ducha Świętego, oczywiście, On nas prowadzi, On nam daje siły, ale tu mamy konkrety. Mamy pismo, którego możemy użyć, które pokazuje nam, co jest złe, co jest dobre. Nie tylko samą czynność, tak jak powiedziałem, sam akt czegoś, ale kontekst, jaki temu towarzyszy, prawda? No i oczywiście wracamy do tego, co powtarzam jako refren. No, będziemy mogli używać pisma, jeżeli będziemy je co? Znali. No, oczywiście. Więc jeżeli w swoim życiu człowiek zaniedbuje czytanie Bożego Słowa, poznawanie Bożego Słowa, no to nie ma siły. To się wcześniej czy później odbije na tej duchowej walce, no bo jeśli ty nie umiesz używać miecza, tak, no bo nie wiesz, gdzie on, jak on i co on, za którą stronę złapać, no to się nie spodziewaj, że Bóg ci będzie dawał zwycięstwo. Oczywiście on jest łaskawy i to nie jest tak, że ty dopiero jak będziesz znał całe pismo, to skutecznie się obronisz przed pokusami. Nie! Pamiętaj, że to Bóg decyduje, jaka pokusa stanie na twojej drodze. Pamiętajcie, że Bóg to wszystko ma pod kontrolą. To nie jest tak, że szatan, o, nagle idzie Adam Tołwiński, szatan jakąś pokusę postawił, a Bóg mówi, o kurczę, tego to jeszcze z Bożego Słowa mu nie pokazałem. To co on teraz zrobi, tak? Nie. Bóg wie, jaką pokusę postawić przed tobą i jeżeli ją stawia przed tobą, to w Bożym wyobrażeniu ty powinieneś już być na tą pokusę przygotowany z Bożego Słowa. Ale jeżeli zaniedbujesz poznawanie Bożego Słowa, to czasami Bóg może pokazać ci przez postawienie pewnej pokusy, aha, nie wiesz, a dlaczego nie wiesz? Już powinieneś to wiedzieć. W Biblii mamy fragmenty, kiedy apostołowie pisali, mówili do wierzących, wy powinniście już być dorosłymi, a nadal karmicie się czym? Mlekiem, tak? Czyli jest wymaganie duchowego wzrostu. Bóg oczekuje od ciebie, że będziesz rósł duchowo, że będziesz się rozwijał duchowo. Jak? Przez poznawanie Bożego Słowa między innymi. Oczywiście modlitwa, społeczność z ludźmi wierzącymi, ale to fundamentem jest poznawanie Jego Słowa. Więc trzeba, mówiąc obrazowo, ostrzyć ten miecz, tak? Trzeba ćwiczyć ten miecz, trzeba poznawać ten miecz. Bo Pan Jezus mógł już w tym momencie powiedzieć szatanowi, zjeżdżaj mi stąd, ja tu jestem Bogiem i w ogóle nie będziemy gadać. Ale on pokazał wzór. Ja ci odpowiadam Bożym Słowem. I na tym poziomie, słuchajcie, jesteśmy tutaj na równi z Panem Jezusem. Ty też możesz użyć Bożego Słowa, kiedy szatan przychodzi i ci jakąś pokusę serwuje. Bo masz dostęp do Bożego Słowa. I widzimy w końcu w tym 10 wierszu tutaj, co czytaliśmy, kiedy Pan Jezus po tych 3 pokusach uznał, że już dość tej lekcji. Idź precz, szatanie. Jakub w 4 rozdziale, w 7 wierszu mówi, przeciwstawcie się diabłu, a co? A ucieknie od was. To jest, słuchajcie, bardzo, bardzo ważna lekcja. Oczywiście Pan Jezus mógł to powiedzieć na samym początku, idź precz, szatanie, i w ogóle nie rozmawiamy, ale chciał nas czegoś nauczyć, tak? Chciał pokazać, jak to działa. Bóg podpuszcza często szatana do pewnych rzeczy i taki najwspanialszy obraz tego to jest w księdze Joba, tak? Gdzie Bóg podpuścił Joba, podpuścił szatana, żeby ten udręczył Joba, żeby pokazać swoją wielką moc i nauczyć Joba czegoś, i przyjaciół Joba czegoś, i nas uczyć czegoś teraz przez te wszystkie pokolenia, które czytają księgę Joba, to Bóg podpuścił szatana, tak? Widziałeś mojego sługę Joba? Tak? Cała ta inicjatywa wyszła od Boga. Bóg podpuścił szatana, żeby on zadziałał tam w ten zły sposób. Nie wiemy, może szatan po prostu nie może się oprzeć temu, żeby zrobić coś złego, kiedy ma możliwość. W każdym bądź razie Pan Jezus mógł powiedzieć szatanowi od razu, idź precz, ale pozwolił mu jedną pokusę, drugą, trzecią, ale w końcu przyszedł czas na kolejną lekcję dla nas, tak? Jak ucinać pokusy? Idź precz, szatanie. Po prostu powiedzieć nie. I koniec. Na tym polega przeciwstawienie się diabłu. I czytamy, że przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Czyli my mamy możliwość, słuchajcie, nie tylko bronić się przed pokusą, mamy możliwość uciąć pokusę, kiedy szatan z nią przychodzi. Czy to znaczy, że możemy uciąć wszystkie pokusy raz na zawsze? No, absolutnie nie, tak? Bo szatan wynajdzie zaraz coś innego. Ale może człowiek, który jest Bożym dzieckiem, który ma Bożą moc, uciąć pokusę szatana i powiedzieć dość. I rzeczywiście jest dość. Rzeczywiście jest dość. Wiecie, jeden z głównych przywilejów, który tutaj pokazuje nam ta historia, kogoś, kto jest w Bożym Królestwie, jest to, że może powiedzieć szatanowi zjeżdżaj. Nie zawsze, w sensie nie na całe życie, ale w danym momencie. I masz tą moc jako Boże dziecko, nie sam z siebie oczywiście, ale dzięki temu, że jesteś w Bożym Królestwie. Możesz powiedzieć nie i możesz powiedzieć idź precz, szatanie. Po prostu tego nie zrobię. Szatan nie ma możliwości zmusić cię do niczego. Do niczego. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jesteś w jego rodzinie, nie ma szatan możliwości zmusić cię do niczego. To jest prawda, którą Boże dziecko powinno sobie wbić, zapisać, wyrysować i przypominać cały czas. Nie ma tekstów w stylu szatan mnie zmusił. Nie miałem wyjścia. Musiałem to zrobić. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, to jest po prostu nieprawda, że musiałeś coś zrobić. Masz doskonałą wolność w Jezusie Chrystusie, żeby powiedzieć szatanowi nie. Ci, którzy nie są w Bożym Królestwie, nie mają tego przywileju. To jest jedna z podstawowych różnic między człowiekiem wierzącym a niewierzącym. Człowiek niewierzący nie ma tej mocy. Po prostu nie ma dostępu do tych przywilejów królestwa. I dlatego też nie możemy oczekiwać od ludzi niewierzących, że oni powiedzą nie pokusom, że oni przeciwstawią się temu, w co szatan chce ich wplątać. Ale jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, masz taką możliwość. Jest to jeden z podstawowych kierunków ataku szatana właśnie. Żeby wmówić ci, że ty musisz coś zrobić, że ty nie masz wyjścia, że coś jest silniejsze od ciebie. Nic w twoim życiu nie jest ponad siły twoje, kiedy jesteś w Bożym Królestwie. On daje taką moc, która jest ponad mocą szatana. Większy jest ten, który jest w was, niż ten, który jest na świecie. Biblia cały czas to mówi, tak? Po prostu masz Ducha Świętego, po prostu jesteś w Bożej rodzinie, jesteś Bożym dzieckiem. Możesz powiedzieć, idź precz szatanie. Więc po prostu nasze podejście do pokus powinno być takie, że pamiętamy, iż one będą i one są. To nie jest nic dziwnego, kiedy jesteśmy wystawiani na pokusy. Bóg ich używa, żeby nas czegoś uczyć. One będą dotyczyły różnych rzeczy i często mogą dotyczyć rzeczy, które same w sobie nie są złe. Czasami może nawet być pokusa, żeby używać Bożego Słowa, żeby skorzystać z jakichś pokus. Ale pamiętamy, że musimy się przed tym bronić przez Boże Słowo i korzystając z tej mocy, którą mamy. I w końcu to, co widzimy w 11 wierszu, na zakończenie tutaj tej historii, zobaczcie, wtedy opuścił go diabeł, a aniołowie przystąpili i służyli mu. Obok tego, może druga, czy równoległa nawet, równoprawna, nie wiem jak to powiedzieć, oprócz tego, że szatan próbuje ci wmówić, że ty musisz coś zrobić, to drugie oszustwo to jest to, że jeśli nie ulegniesz pokusie, to coś tracisz. My ulegamy często pokusom, bo mamy wyobrażenie, że jeżeli ja nie ulegnę tej pokusie, to coś stracę. Po prostu. A ta historia pokazuje, nie, nic nie stracisz. Tak? Pan Jezus odmówił i co? Przyszli aniołowie, służyli mu, pewnie się najadł czegoś, tak? Okazali mu cześć, okazali mu chwałę. Okazał się Bożym Synem rzeczywiście, któremu służą aniołowie. Otrzymał wszystko to, co otrzymałby, ulegając pokusie. Ale otrzymał to w sposób właściwy. W sposób dobry. W sposób zgodny z Bożą wolą. Jako Boży Syn. Oczywiście nie możemy tego interpretować w ten sposób, że jeżeli ty nie ulegniesz pokusie, to Bóg ci na pewno da to, co byś chciał, tylko w dobry sposób, bo to nie o to chodzi. Czyli jeżeli chcesz władzy nad światem, to wiesz, to nie chciej władzy nad światem, Bóg ci na pewno da władzę nad światem. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że jeżeli nie dostaniesz tego, co szatan obiecuje ci, że dostaniesz, jeżeli tej pokusie ulegniesz, to ty na tym coś stracisz. Nie. Jeżeli to jest potrzebne, to ty to dostaniesz. Nie musisz kraść, żeby żyć. Jeżeli Bóg chce, żebyś żył, to zapewni ci to, co jest ci potrzebne do życia. Nie musisz łamać Bożego prawa, żeby sobie to, co ci potrzebne do życia, zapewnić. Jeżeli rzeczywiście coś jest ci potrzebne, Bóg ci to da. On to obiecuje w wielu miejscach swojego słowa. On wie, czego ty potrzebujesz, wie, co jest ci potrzebne. Pan Jezus nawet w tym fragmencie w 6 rozdziale mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a co? Wszystko inne będzie wam co? To dane. Wszystko inne to znaczy, że co? Cały świat? Nie. Bo ten fragment tam dalej w kontekście mówi, że ojciec wasz wie, czego potrzebujecie. Ale szatan chce wmówić. Nie, słuchaj, to ostatnia szansa. Jedyna możliwość. Jak zmarnujesz, o, nie wiadomo, co się stanie. Tak? A czy ty przeżyjesz? A jak nie oszukasz, a to będziesz miał za co żyć. No zobacz, taka okazja się zdarzyła. Tak? Pamiętacie Dawida, kiedy w tej jaskini przydybał Saula i potem tam na tym polu? No taka okazja. Ach. Bóg zesłał twardy sen na niego, tak? No sam Bóg ci po prostu umożliwia. Dawid powiedział nie. To byłoby niewłaściwe. Mam mieć królestwo, dostanę królestwo. Ale nie w taki sposób. Jeżeli coś jest Bożym planem w twoim życiu, Bóg ci to da. Jeśli coś nie jest planem w twoim życiu, uleganie pokusom nic tu nie zmieni. Napytasz sobie kłopotów tylko więcej. Bóg wie, czego potrzebujesz. Aniołowie przystąpili i służyli mu. Więc, bracia i siostry, mamy jako Boże dzieci mieć tą świadomość, kiedy wchodzimy do Bożego Królestwa, że jesteśmy pod atakiem. Wiedziemy bój. Nie z krwią, nie z ciałem. Ludzie nie są naszymi wrogami. Ale jest diabeł, który będzie nas atakował. Jednym z głównych jego ataków to są różnego rodzaju pokusy. Stawia przed nami rzeczy, wiedząc, jakie są pragnienia naszego serca, używając tego, co o nas wie, i próbuje nas nakłonić, abyśmy robili rzeczy, które po prostu są niewłaściwe w Bożych oczach. My mamy być czujni, mamy być mądrzy, mamy umieć rozpoznawać, kiedy co jest pokusą. Pan Jezus był mądry. On mógł sobie powiedzieć, a no w sumie głodny jestem, no to zamienię tutaj tego głaza w jakieś ciastko i zjem, no co za problem. Ale on patrzył na całość. Tak? I wiedział, że to byłoby złe w tym kontekście. Mamy być czujni, mamy być mądrzy. Mamy poznawać Boże Słowo, żeby odpierać te sytuacje przy pomocy Bożego Słowa, w którym jest moc. I pamiętać o tym, że możemy przeciwstawić się diabłu i on wtedy ucieknie od nas. Ta pokusa może odejść. Ja nie muszę jej ulec. Tak szatan w końcu wróci kiedyś. Do Pana Jezusa też wrócił. Pamiętacie, co Piotrowi Pan Jezus powiedział, kiedy chciał go odwieść od tego, żeby poszedł na krzyż? Co? Idź precz ode mnie, szatanie, tak? Bo nie myślisz o tym, co boskie, ale o tym, co ludzkie. Znowu, tak? To nie Piotr był problemem, chociaż to on mówił. Tam szatan za nim stał. Idź precz ode mnie, szatanie, powiedział Pan Jezus. Więc on wracał, ale w tym momencie musiał odejść. Bóg wie, że ty nie jesteś w stanie wytrzymać cały czas pod atakiem. Więc masz możliwość powiedzieć, idź precz, szatanie. I będziesz miał czas ulgi. Tak? On naprawdę odejdzie, bo nie musisz ulegać pokusie. I pamiętaj, żeby nie dać się oszukać, że przez uleganie pokusie otrzymasz coś, co inaczej stracisz i poniesiesz jakąś szkodę. Nie, zawsze jest inaczej. Poniesiesz szkodę, ulegając pokusie, zyskasz, opierając się pokusie. Więc bądźmy tymi, którzy są obywatelami królestwa takimi świadomymi i którzy pamiętają o tym, że zwycięstwo jest nasze. Słuchajcie, Jezus Chrystus odniósł zwycięstwo na krzyżu Golgoty. Nad grzechem, nad śmiercią, nad szatanem, jeżeli jesteś jego dzieckiem, jeżeli jesteś w jego królestwie, zwycięstwo jest twoje. To jest tak jak ze zbawieniem. Kwestia jest, czy chcesz z tego skorzystać. I tak jak Bóg daje człowiekowi możliwość skorzystania ze zbawienia, tak daje już swojemu dziecku, temu, który jest zbawiony, otwartą możliwość korzystania ze zwycięstwa. Ale ty masz tą możliwość zdecydowania, czy ja chcę skorzystać, czy nie. I jeżeli będziesz chciał korzystać z tego zwycięstwa i korzystał i zwyciężał, to Bóg da ci takie życie, które naprawdę będzie świadectwem też Bożej mocy i Bożego działania dla wszystkich dookoła. Amen.